Radio Plus. Człowiek z bliska.
Witam bardzo serdecznie w drugiej godzinie naszego wieczornego spotkania. Przy mikrofonie Patrycja Michońska, wraz ze mną Magdalena Giren, dyrektor zarządzający Assessment Systems Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Mamy zgodnie z zapowiedzią i obietnicą rozmawiać o pracy, o rynku pracy, o pracownikach, o pracodawcach, o tym, jak to wszystko dzisiaj wygląda. Mówi się, że dzisiaj tak naprawdę nie ma takiej możliwości, że jeśli ktoś szuka pracy, to jej nie znajdzie. Czy to prawda?
I tak, i nie, jak to zawsze w życiu. Myślę, że ludzie, którzy wiedzą, jak szukać pracy i z takich obszarów jak działy związane z tworzeniem oprogramowania, z obsługą procesów w serwisach, tam są zawsze wolne miejsca. Jeżeli mówimy o stanowiskach wyższego szczebla menedżerskiego, to zawsze ten proces rekrutacyjny trwa od 6 do 12 miesięcy.
Aha, czyli jeśli ktoś chce zostać dyrektorem, to musi się przygotować na rok szukania, tak?
No tak, no bo tych stanowisk dyrektorskich jest znacznie mniej niż stanowisk specjalistycznych. Prosta statystyka, prosta matematyka wskazuje na to, że no po prostu jak jest mniej, to trzeba dłużej szukać.
A to co powiedzieć osobie, która przyjdzie i powie, ja tyle czasu szukam i naprawdę nic dla mnie nie ma na rynku pracy. Czy to jest kwestia tego, że ona szuka bardzo skonkretyzowanego zadania i wyspecjalizowanego zadania i po prostu tej pracy nie ma? Czy to jest kwestia tego, że nie potrafimy być elastyczni? Nie chcemy się uczyć nowych rzeczy, być może, nie wiem.
Jedno i drugie, bo niektóre bardzo wąskie specjalizacje może były fajne 10 lat temu, a w dzisiejszych czasach potrzeby rynku pracy są zupełnie inne i trzeba troszeczkę, że tak powiem, zmodyfikować swój światopogląd zawodowy, po prostu się to uczyć, zmienić, przebranżowić. I myślę, że to jest głównie to jest taka potrzeba takiej świadomości, co umiem, co potrafię, jak się odnajdę na tym rynku. I powstało bardzo dużo zawodów nowych, o których 10 lat temu w ogóle nie myśleliśmy. No proszę zauważyć, jak rynek software house'ów rośnie. Jak dużo potrzebujemy różnych programistów. No przecież Polska to jest rynek programistów i rynek shared serwisów przede wszystkim. Również brakuje specjalistów, bo ja bym specjalistów zawodowych, czyli osób pracujących po prostu jako robotnicy, tak? W ogóle bardzo trudno, bardzo dużo luk jest w tym obszarze. Potrzeba spawaczy, elektryków, hydraulików, bo system kształcenia też troszeczkę nie nadąża nad tymi potrzebami i nie ma szkół zawodowych w tej chwili tylu, ile było kiedyś 20 lat temu.
Ale to jest właśnie kwestia wykształcenia, czy tego, że może ci wszyscy budowlańcy, malarze, osoby, które zajmują się i zajmowały wykończeniem domów i mieszkań, wyemigrowały, pracują w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, we Francji.
Wyjechały, to fakt, ale no przecież nie wszyscy wyjechali, tak? No jakaś tam spora część z tego obszaru ludzi została. Uzupełniamy to zasobami ludzkimi z Ukrainy i innych państw ościennych, no ale tam też ta populacja się kiedyś skończy, prawda? I będzie tutaj dalej obszar do zaludnienia, że się tak wyraża.
Jak znaleźć dobrego pracownika? Trudne zadanie.
Trudne zadanie. Dobry pracownik dla mnie to jest taki, który pasuje do kultury organizacyjnej danej organizacji.
A co to znaczy?
No i to jest, zaczynamy tutaj się zastanawiać. A ja bym powiedziała tak, że na kulturę organizacyjną wpływa przede wszystkim przywództwo. Czyli jaki jest menadżer na górze, bo to on daje charakter organizacji. Jakie są jego motywatory, jakie są jego wartości, jakim jest liderem, jaką ma osobowość. To przede wszystkim tworzy prawdziwą kulturę organizacyjną, a my to potrafimy zbadać, wiemy, na czym to polega, mamy takie swoje metody, swoje jak swoje. Mhm. My pracujemy na metodzie Hogana. Jest to metoda, która została uznana przez Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne jedną z najlepszych, najbardziej naukowych metod dostępnych aktualnie na świecie, a jej twórca jest w top 10 najbardziej wpływowych i znanych psychologów biznesu na świecie.
Ale pani Magdaleno, rzeczywiście ten sposób funkcjonowania da się opisać, da się spisać w 10 punktach na przykład i pokazać przyszłemu pracownikowi i zapytać, zgadzasz się? Będziesz przestrzegał tych zasad, tak?
No
co, nie kłamiemy, nie spóźniamy się do pracy, jesteśmy zaangażowani. To o to chodzi?
Nie, ja o tym nie mówię. To są hasła na ścianę. I te hasła są fantastyczne, bo w każdej korporacji są jakieś tam hasła na ścianę i tyle, tak? Ja mówię o tym, co jest naprawdę. Jaki ten twój przełożony jest naprawdę? Nasze badania mówią, że 60% ludzi pracujących oddałoby połowę swojej pensji miesięcznej za to, żeby mogli zmienić swojego szefa, źródło stresu codziennego. My mówimy o osobowości, o reputacji i potencjale danego człowieka do osiągania sukcesów w danej organizacji. Mówimy o jego motywatorach, wartościach i preferencjach, czyli dlaczego rano wstaje i dlaczego chce przyjść do pracy. Co go motywuje? Ale też mówimy o jego wykolejaczach kariery, czy o tej brzydkiej stronie życia, czyli wtedy, kiedy jesteśmy w stresie. I tych skal jest 11. 11 skal, które nam opisuje nas samych w sytuacjach, w których nie chcemy siebie widzieć ani znać. I jeżeli to wszystko poznamy, no to wtedy jesteśmy w stanie dobrać pracownika, który rzeczywiście będzie pracował długo, będzie pracował dla naszej organizacji, a będzie dobrym obywatelem organizacji.
Ale to jest wyzwanie dla szefów, którzy muszą też się otworzyć, zbadać, opisać bardzo dokładnie, tak?
Ależ oczywiście, że tak.
O, ilu się na to zgadza?
No boją się.
Ja się nie dziwię. Myślę, że sami siebie się boimy często.
Boimy się, bo nie znamy. A ja mówię, że każdy jest inny. Wynik badania to nie jest wynik klasówki i to nie jest tak, że można go zdać bądź nie zdać.
Ale ja chcę i tak dobrze wypaść.
No i co z tego, że chcę dobrze wypaść? Każdy jest inny, jest taki, jaki jest, tak? Jeżeli poznamy swoją ciemną stronę osobowości, ciemną stronę mocy, to już jest połowa sukcesu, bo wiemy, co nam przeszkadza w osiąganiu kariery. Jak nas postrzegają tak naprawdę nasi współpracownicy. A jak troszeczkę się pochylimy, żeby to zrozumieć i jeszcze chwilę dłużej się zastanowimy, co możemy zrobić, żeby odrobinę zneutralizować naszą złą stronę osobowości, myślę, że to jest pierwszy krok do sukcesu, do odnoszenia sukcesu w przyszłości, do tego, żeby ludzie chcieli z nami pracować, a żeby ci ludzie czuli, że mają dobrego, fajnego szefa, pokornego szefa, bo my mówimy o humble leadership. To jest taki człowiek, który tworzy zespoły, które osiągają ponadprzeciętne rezultaty. Jest to osoba, która słucha swoich ludzi, ale też rozumie. I też daje sobie prawo do błędu i przyznaje się do własnych błędów.
Ale to jest tak, że szef staje, mówi rób ta, co chce ta? Ufam wam, zakładam, że się znacie i róbcie to, na czym się znacie jak najlepiej.
To jest szef, który mówi rób ta, co chce ta, ale umiejętnie kontroluje i wyznacza cele. Nie czepia się szczegółów i nie mówi, że daną czynność trzeba zrobić w procesie ABCDFGH. Tyle tylko, że daje wolność swojemu zespołowi. Oczywiście są zawody, prace, które trzeba wykonywać zgodnie z procedurą. No to wtedy to wiadomo, ale jeżeli mówimy o pozostałym świecie biznesowym, to kontrolowana wolność dla mnie osobiście, mądrze kontrolowana wolność jest czymś, wartością dodaną w tej chwili na rynku, bym powiedziała, pracy czy też w organizacji.
Ale czy w związku z tym, ja dobrze rozumiem i czy można by to tak podsumować, że jeśli chcemy zatrudnić dobrego pracownika do naszej firmy, to najpierw musimy zacząć od siebie, znaczy od szefów, tak? Że funkcjonowanie firmy nie zależy tylko i wyłącznie od tego, jak zrekrutujemy, kogo zrekrutujemy, jak ten ktoś będzie pracował, tylko najpierw musimy zacząć od góry.
No przede wszystkim szef musi wiedzieć, kogo on chce. W wymiarze umiejętności twardych.
Mamy te wymagania w ogłoszeniach rekrutacyjnych.
Ale to są umiejętności twarde. No i to możemy sprawdzić, czy ktoś umie ładnie dodawać cyferki w Excelu, czy też ma inne kompetencje twarde. Ale też jest osobowość, tak? Tego to już nie zgadniemy podczas godzinnej rozmowy rekrutacyjnej. Tu trzeba użyć potęgi badań psychometrycznych i dopasować osobowość tego człowieka do zespołu i do szefa, tak? No ale ten z kolei, żeby ten szef był samoświadomy, też musi się przebadać, żebyśmy poznali prawdziwe wymagania, a nie obraz taki nasz wyimaginowany, trochę ten najładniejszy, tak?
A jak pani patrzy na różne firmy i na to, jak funkcjonują, jeśli gdzieś nie idzie, to można łatwo powiedzieć, że to jest czyjaś wina złego zarządzania, wina złego podziału obowiązków, albo wina szefa, albo może właśnie wina pracowników, którym się nie chce.
Z reguły najłatwiej powiedzieć, że to jest wina pracowników i ich wtedy wymienić. Ja osobiście z tym się nie zgadzam. Uważam, że trzeba zbadać przyczynę problemu. Jeżeli są niedopasowania kulturowe, niedopasowania do organizacji, to należy wprowadzić program zmian.
Ale zmian ludzi, czy zmian zasad, wartości?
Co zmienić? Ja bym powiedziała, że trzeba się przyjrzeć i czasem faktycznie to trzeba zmienić zasady. Czasami trzeba zmienić styl zarządzania, a czasami trzeba wymienić osobę, ale myślę, że jak się
ja jestem szefem i ja tutaj ustalam zasady. Jak komuś się nie podoba, to niech szuka innej firmy, nie ma tak?
No oczywiście, że tak jest, tylko...
Ja jestem szefem i od tego jestem szefem, żeby wiedzieć lepiej.
Tak, oczywiście, to jest bardzo nagminne i częste. Dlatego 30% szefów w nowych organizacjach ponosi porażkę w pierwszych 18 miesiącach. Bo to, że osiągnęli sukcesy w przeszłości w innej kulturze organizacyjnej i w innej organizacji, wcale nie oznacza, że w nowym otoczeniu odniosą ten sam sukces. No i to jest przyczyna tego, że trzeba zacząć od głowy.
Kto się nie nadaje na szefa?
To zależy, jaka organizacja. Trudno mi teraz powiedzieć, że kto się nie nadaje na szefa, bo każdy jest z nas inny. I nie chciałabym wyrokować, że taka lub inna osoba nie nadaje się. Być może osoby nie sprawdzają się w tych czy innych organizacjach, bo mają inną osobowość. Jeżeli osoba jest taka, która kocha wolność w podejmowaniu decyzji, jest bardzo mocno samodzielna, i to jest jej największy motywator, nigdy nie odnajdzie się w strukturach zhierarchizowanych, który będzie musiała...
Czyli musi być freelancerem.
No na przykład. To freelancerem może być, może pracować w organizacjach o samoorganizujących się, w których występują samoorganizujące się zespoły, startupy. To jest taki obszar. A z drugiej strony osoba, która potrzebuje stabilizacji i bezpieczeństwa, odnajdzie się fantastycznie w organizacjach, gdzie są uporządkowane procesy i procedury.
To znaczy w urzędzie.
Banku.
Na przykład.
Na przykład.
Bo ja też zadawałam sobie takie pytanie, kto raczej nie powinien być szefem, albo kto się na szefa nie nadaje. I sama sobie odpowiadam na to pytanie, nie wiem czy dobrze, ale osoba, która nie lubi ludzi, raczej szefem nie powinna być.
No jest to bardzo trudne, bo szef pracuje z ludźmi, pracuje przy swoim zespole, tworzy ten zespół, motywuje. A ten zespół... Czy ocenia, to też jest takie trochę dyskusyjne, dlatego że w nowoczesnych zespołach członkowie zespołów oceniają siebie nawzajem. W koncepcji nieco starszej to był ten szef, który ocenia.
I tak w wielu miejscach jest.
Nadal.
Za chwilę wracamy do rozmowy, rozmawiamy o pracy, o pracownikach, pracodawcach. Jak to powinno wszystko funkcjonować, co zrobić, żeby firma działała lepiej.
Radio Plus. Człowiek z bliska.